Do dzisiejszego proroka mam taki stosunek bardzo sentymentalny, bo myślę, że to mój ulubiony prorok. Prorok Jonasz. Poznaliśmy go bardzo dobrze w zeszłym roku w czasie rekolekcji akademickich wielkopostnych, kiedy ksiądz Jacek nam go przybliżał. Już samo jego imię jest jakoś inne w stosunku do pozostałych proroków, bo jego imię znaczy tyle, co gołą. Pamiętacie, że wszystkie imiona proroków odnosiły się do Boga, mówiły o tym, co Bóg będzie robił, czynił w życiu danego proroka, a tu nagle pojawia się taki gołąb. No i trochę ta księga jest po prostu inna niż wszystkie pozostałe prorockie księgi. Do tego stopnia, że dzisiaj biblistyka raczej nie ma wątpliwości, że należy tę księgę traktować bardziej dydaktycznie, jako pewnego rodzaju pouczenie, pewnego rodzaju midrasz, parabole, niż księgę historyczną, która opowiadałaby o historycznych wydarzeniach przez taką historyczną postać, jaką był Jonasz. Zresztą z punktu widzenia takiej krytyki historycznej, to w tym tekście pojawi się bardzo wiele różnego rodzaju błędów. Między innymi to skłania biblistów do traktowania tej księgi bardziej jako pouczenia dydaktycznego. Czasy, o których opowiada Jonasz, to mniej więcej 8-7 wiek przed Chrystusem, aczkolwiek sama księga na pewno powstała znacznie później. Uważa się, że może w 6, ale nawet niektórzy datują na 4 wiek przed Chrystusem jej powstanie. Prorok jest też niezwykły z tego powodu, że jak może pamiętacie, wczoraj mówiliśmy, że są prorocy, którzy mają niewiele do powiedzenia, to bez wątpienia Jonasz był takim prorokiem, który prawie nic nie miał do powiedzenia. Po pierwsze dlatego, że dostał od Pana Boga potężną misję. Miał powiedzieć jedno zdanie proroctwa. A i tak uciekał na koniec świata, żeby tego jednego zdania nie powiedzieć. Bronił się rękami i nogami, jak tylko się dało, żeby nie wypowiedzieć jednego zdania proroctwa, które w dodatku jeszcze się nie wypełniło, bo miał iść do Niniwy i głosić, że jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zburzona i nie została zburzona. A równocześnie spośród wszystkich proroków żaden nie może poszczycić się taką skuteczną misją ewangelizacyjną jak właśnie Jonasz, bo mimo, że wszystko robił, co tylko się da, żeby nie ogłosić tego zdania, to jak już przyszło co do czego, to za sprawą jego posługi wszyscy się nawrócili. Od króla począwszy, na wszelkich zwierzętach skończywszy, które przyoblekły się nawet zwierzęta w wórki kutne i zaczęły pościć. Jakby ktokolwiek miał taką skuteczność głoszenia, to by od razu mu postawiono pomnik na rynku krakowskim. Jakby pojawił się jakiś kaznodzieja, który po jednym zdaniu od niechcenia wypowiedzianym nawracał całe miasto. Więc widzimy, że Jonasz naprawdę jest spośród proroków jakoś szczególnie przez Pana Boga wybrany i jakoś ta misja jest szczególnie przez niego realizowana. Myślę, że pamiętamy tę historię proroka Jonasza. Nie będę jej jakoś całościowo przytaczał, ale to, co dla naszego tematu wypełnienia tego proroctwa w Jezusie jest najważniejsze, to przede wszystkim to, że sam Pan Jezus w Ewangelii przywołuje z imienia Jonasza i nazywa go prorokiem, mówiąc, że nie będzie wam dany żaden inny znak, jak tylko znak proroka Jonasza. Znak proroka Jonasza, który po pierwsze będzie odnosił się do tej sceny wyrzucenia Jonasza do morza, kiedy ucieka w kierunku Tarszysz, kiedy wielka burza pojawia się na morzu i marynarze zastanawiają się, kto zawinił i co należy uczynić. No i bardzo szybko dochodzą do wniosku, że ta burza, która zagraża ich życiu, jest z powodu Jonasza. Jonasz sam proponuje, wyrzućcie mnie do morza, a morze się uspokoi. I kiedy zostaje wrzucony do tego morza, połyka go wieloryb, wielka ryba i Jonasz 3 dni i 3 noce spędza we wnętrznościach tej ryby i zostaje potem wypluty na ląd. I Pan Jezus odnosi się do tej sceny mówiąc, że żaden znak nie będzie wam dany prócz znaku Jonasza, albowiem jak Jonasz był 3 dni i 3 noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie 3 dni i 3 noce w łonie ziemi. I podkreśli Pan Jezus, tu jest coś więcej niż Jonasz. Więc przede wszystkim cała tradycja chrześcijańska będzie ten znak proroka Jonasza interpretowała w kontekście śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Widząc w Jonaszu zapowiedź tych 3 dni i 3 nocy spędzonych we wnętrznościach ziemi, w otchłani, w Szeolu, kiedy po swojej śmierci Jezus wstąpi do otchłani, żeby stamtąd wyprowadzić Adama i Ewę i wszystkich sprawiedliwych, aż zmartwychwstanie. Symbolicznie w różnych scenach sztuki chrześcijańskiej, starochrześcijańskiej było to przedstawiane bardzo często w taki sposób, że otchłań była pokazywana właśnie jako wielka ryba. I Pan Jezus, który wychodzi z paszczy tej wielkiej ryby, pokonując śmierć. Czasami nawet symbolicznie było to przedstawiane w ten sposób, że krzyż to było takie drewno, którym Pan Jezus mógł rozewrzeć paszczę tej wielkiej ryby, tak że ona nie mogła z powrotem tej paszczy zamknąć, bo krzyż blokował, tworząc jakby przejście, gdzie Pan Jezus najpierw sam wychodzi, a potem wyciąga, trzymając za rękę Adama i Ewę, wyprowadzając ich z otchłani. Więc pierwszy ten motyw to przede wszystkim zapowiedź misterium paschalnego. Jonasz, który staje się takim obrazem, figurą Chrystusa, który pokonuje śmierć. Ale również można odnieść jeszcze ten tekst do drugiego wymiaru takiego proroctwa, zapowiedzi, która się wypełnia w Jezusie. Mianowicie można też wskazać nie tylko na osobę Jonasza, ale także na jego przepowiadanie, na jego misję, to co miał do powiedzenia. I Pan Jezus mówi, że znakiem dla was będzie kerygmat Jonasza, czyli przepowiadanie Jonasza. Kerygmat to było takie najważniejsze zdanie, coś, co jest taką kwintesencją, istotą tego, co mamy do powiedzenia. A Jonasz, najważniejsze, co miał do powiedzenia, to przede wszystkim pokazać miłosiernego Boga. On ani przez chwilę w swojej misji nie ma wątpliwości, że Bóg jest miłosierny. On będzie mówił, bo wiem, żeś Ty jest Bóg łagodny i miłosierny, cierpliwy i pełen łaskawości, litujący się nad niedolą. Problem Jonasza to nie to, że on nie wierzy w Boże miłosierdzie. On wierzy aż za bardzo. Jego problemem jest to, że Bóg chce okazać to miłosierdzie największym wrogom Jonasza i jeszcze sobie wymyślił do tego, że to Jonasz będzie narzędziem głoszenia tego miłosierdzia. Jonasz naprawdę zgadzał się, Panie Boże, rób se z Niniwą, co Ci się żywnie podoba, tylko mnie w to nie mieszaj. Ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego. A Pan Bóg wymyślił, że będzie głosił miłosierdzie największym wrogom Jonasza przy pomocy samego Jonasza. I to jest cały proces nawrócenia, który dokonuje się w Jonaszu. I wcale nie wiemy do końca, czy on się dokonał. Księga kończy się takim dramatycznym fochem Jonasza i mówi, Panie Boże, no gniewam się śmiertelnie na Ciebie. I nie wiemy, czy mu ten foch przeszedł, czy jak sobie potupał tą nogą, to potem trochę odpuścił, czy nie odpuścił. Ale skoro Pan Jezus daje nam Jonasza jako znak, to przede wszystkim próbuje nam pokazać, tak, we mnie objawi się miłosierdzie Boga do każdego grzesznika. Każdemu grzesznikowi, każdemu wrogowi będę głosił przebaczenie, miłosierdzie, usprawiedliwienie. Za każdego umrę na krzyżu. Każdą granicę przekroczę, żeby tylko orędzie mojego miłosierdzia mogło dotrzeć do każdego. I mało tego, każdego z nas Pan Jezus zaprasza do tego, żebyśmy byli narzędziem głoszenia Jego miłosierdzia. Także wobec naszych osobistych wrogów, tych, których jakoś mało lubimy, tych, którzy może nas skrzywdzili, wobec tych, którym bardzo trudno przebaczyć, bo rany są jakieś głębokie. Także wobec nich jesteśmy zaproszeni, żeby głosić miłosierdzie, przekraczać granice, także własnych zranień, własnego bólu, jakichś nieporozumień. Pytanie tylko jest takie, czy będziemy jak Jonasz obrażeni, fochniemy się i tupniemy nogą i powiemy, Panie Boże, rób se co chcesz, ale beze mnie. Czy będziemy gotowi w sobie samych przekroczyć granice naszego bólu i zranienia, żeby móc ogłosić Boże miłosierdzie każdemu. Ale najpierw sami musimy je przyjąć, żeby ono mogło zmienić nas, byśmy mogli pójść do innych i powiedzieć: Bóg jest nieskończenie miłosierny, nieskory do gniewu i litościwy. Amen.